Przejdziemy teraz do kazania. Kazanie dzisiaj wygłosi pastor Mikołaj Gławnik, ale poprosił mnie, abym przeczytał na początek tekst, z którego to kazanie będzie głoszone, czyli z psalmu 19. Rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu kazania z psalmów. Omawialiśmy tydzień temu psalm pierwszy, dzisiaj psalm 19. Za tydzień to będzie 20 i 21. Psalm 19. Zachęcam, słuchajcie się w te słowa. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot. A ono jako oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Uchybienia, któż znać może. Ukryte błędy odpuść mi. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój.
Przeczytaliśmy ten psalm. Szkoda, że nie przespiewaliśmy. Dobrze byłoby go przespiewać, bo to jest hebrajska poezja. Dawid, który żył około 1000 lat przed Chrystusem, napisał 73 psalmy, zamieszczone tylko w tej księdze, a może i więcej. W swojej polskiej czy ukraińskiej poezji stosujemy rymy. Gdy czytamy różne wiersze, zwracamy uwagę na brzmienie końcowych słów w zdaniu, na intonację, jakiej to wypowiadamy. Ważna jest modulacja głosu oraz różne pauzy, które robimy. I to nazywamy rytmem dźwięku. Natomiast u źródła poezji hebrajskiej tkwi rytm myśli. Na odmianę od naszej europejskiej. Rytm myśli składa się z równoległych myśli w formie porównań lub kontrastów. Są dwie albo kilka myśli. Na przykład, gdy mówimy o paralelizmie, to znaczy takie paralele porównawcze, ta sama myśl może powtarzać się innymi słowami. Albo druga myśl dopełnia czy rozwija to, co było powiedziane wcześniej. Psalm 19 przepełniony jest takimi paralelizmami i czytaliśmy, no tak i chciałem jego w jakiś sposób przespiewać. Kiedy czytaliśmy psalm, już zwróciliście uwagę na to, jak są zapisane poszczególne linijki zwrotek tego psalmu. Powtórzenia, dopełnienia, rozwój myśli, albo pierwsza jest przyczyna, a w drugiej widzimy skutek i tak dalej. Otóż mamy przed sobą już otwarty 19 psalm i spójrzmy oprócz zapowiedzi, do czego on służy w pierwszym wierszu dla prowadzącego chór psalm Dawida na całą strukturę tego psalmu. Widzimy wyrazistą trzy części. Pierwsza to jest od 2 do 7 wersetu ogłaszanie Bożej chwały przez Jego stworzenie. Potem od 8 wersetu czytamy o błogosławieństwie wynikającym z przestrzegania Bożego prawa. A w samym końcu, od 13 wersetu i do końca, Dawid modli się o oczyszczenie z grzechu. Te części w całości, jeżeli wziąć te trzy części, przedstawiają utwór, w którym widzimy taką logiczną kompozycję. Dawid najpierw postrzega Boga przez Jego stworzenie. I potem on zaczyna błogosławić Boże prawo, które daje głębiej poznać, kim jest Bóg i jaki on ma stosunek do człowieka. I w końcu to doprowadzi do właściwego zrozumienia tego, kim on jest i doprowadza do pokory i oddania siebie Bogu, do modlitwy. Otóż początek psalmu do 7 wersetu opisuje Boga, który jest stwórca wszechświata. Bóg ma różne sposoby komunikowania się z nami, ludźmi. I Bóg nie jest człowiekiem i On nie posługuje się ludzką mową, żeby przemawiać do nas naszym językiem, żeby przekazywać informacje. On jest duchem wszechmocnym i wszechobecnym. On nie może zamykać się tylko w jakichś materialnych organizmach i przedmiotach. Stwarzając byt ludzki, Bóg stworzył nas takimi, żebyśmy szukali potrzeby poznania Boga, żebyśmy mogli Jego głębiej poznawać. Czy ktokolwiek z Was nie zadawał sobie takie podstawowe pytanie, może od samego dzieciństwa, kim jest Bóg i jak Jego można poznać? Chyba tak. Niektórzy ludzie, nie chcąc udawać się w poszukiwanie Boga, możliwo przez leniwstwo albo przez poczucie odpowiedzialności za swoje grzechy, zdecydowali stwierdzić, że po prostu Boga nie istnieje. Jego nie ma. Nie istnieje bytu wyższego i wskutek tego nie ma odpowiedzialności za grzech. Dawid kiedyś napisał w Psalmie 53 o takich ludziach: głupi rzekł w swoim sercu, nie ma Boga. To jest głupota. To jest taki gorszy sposób. Inni poszli drugą drogą. Oni przyznali, że byt bóstwa istnieje, ale zrobili Boga zależnym od swoich wyobrażeń. Pomieścili Boga w świątyni, przepisali religijne obrządki, sposób, jak mu można służyć, ponieważ dla ludzi tak prościej, tak zrozumialej. Jak czytaliśmy na początku z Dziejów Apostolskich, Paweł zaczyna o tym opowiadać, że Bóg stworzył wszechświat i On nie zamyka się w świątyni, nie zamyka się w jednym miejscu. On nie potrzebuje, żeby my Mu służyli. On sam stworzył i nam służy. Spójrzmy na pierwszą część, pierwszy ten fragment z 2 po 8, po 7 werset. Widzimy, że ni ateizm, ni religijność nie zaspokoją ludzkiej potrzeby szukania i poznania Boga. I Dawid pisze: niebiosa ogłaszają chwałę Boga. Firmament opowiada o dziele Jego rąk. Dzień dniowi podaje wiadomość, noc z nocą dzieli się poznaniem. Nie jest to mowa, ani nie są to słowa. Nie dochodzi z ich strony żaden dźwięk. A jednak po całej ziemi roznosi się wieść i do krańców świata dociera ich przesłanie. Na tych krańcach on postawił słońcu namiot, z którego wychodzi ono jak pan młody z małżeńskiej sypialni, tryska wigorem jak zawodnik tuż przed swoim startem. Na krańcu nieba wschodzi, na drugim krańcu zachodzi. I nic się nie ukryje przed jego promieniem. Spójrzmy na to pierwszą część. Dawid przedstawia do obejrzenia kosmiczne Boże stworzenie. Niebiosa, nieboskłon, ziemia, słońce. Dla nas widzą niebiańskie sceny, otwiera się takiego rodzaju przedstawienie, toczy się rozmowa. Niebiosa ogłaszają chwałę Boga, firmament opowiada o dziele Jego rąk, dzień dniowy podaje wiadomość, noc z nocą dzieli się poznaniem. Zwróćcie uwagę na te czasowniki, jak Dawid to wyraża, przedstawia, które nadają taki rytm akcji. Niebiosa ogłaszają, nieboskłon opowiada, dzień dniowi podaje wiadomość, noc z nocą dzieli się poznaniem. I widzimy, jak to nie prosto jak istnieje, a to żyje. W następnych wersetach, 4 i 5, również przez takie czasowniki akcji my czytamy dochodzi, roznosi się, dociera. I rozumiemy, że tutaj chodzi o jakieś ważne obwieszczenie. Co to jest za komunikat, który przekazuje stworzenie? Do czego dotyczy ta rozmowa w niebiosach? Odpowiedź znajdziemy w 2 wersecie. Ogłaszanie chwały Bożej i opowiadanie o dziele Jego rąk. Właśnie o tym stworzenie nam opowiada. Mowa o tym samym, ale powiedziano to na różny sposób, przez takie synonimy, przez paralelizmy. Właśnie są takie te paralele. Poezja zmusza nas słyszeć, widzieć, odczuwać wszystko, co dzieje się naokoło. Nie prosto jakaś tam mysz głęboka, ale to dotyczy całości nas, całej naszej duszy. Znajdujemy tutaj główne przesłanie fragmentu. Ogłaszanie chwały Boga. Poprzez stworzenie, poprzez Jego egzystencję i precyzyjne funkcjonowanie całego stworzenia możemy poznać tego, który to wszystko stworzył. Fraza dzieło Jego rąk wskazuje na wielkiego architekta wszechświata, na Boga. To Jego rąki, ręce stworzyły to wszystko. Spójrzmy jeszcze raz na te wersety. Dawid daje nam znać, że jest to nie prosto jakaś tam mowa, nie jakaś tam rozmowa, ale przekazuje się konkretne przesłanie. Świadczy o tym takie oto słowa. Przesłanie, wieść. To tylko między ludźmi, między stworzeniami intelektualnymi my możemy przekazywać, a tutaj widzimy wszechświat, który przekazuje wieść. To znaczy, możemy to zrozumieć, możemy to usłyszeć, zobaczyć. Dzień dniowi przekazuje, a noc z nocą dzieli się. Może oznaczać, że to taki jest nieprzerwany ciąg informacji. Albo świadczy o nieznanym, trwałym przesłaniu. Otóż Bóg sam w zrozumiały i prosty sposób nam komunikuje, nam ludziom, ważną informację o sobie. On objawia samego siebie przed wszystkim stworzeniem, kim on jest, że jego można poznawać. To jego dzieło rąk. To jego chwała. List do Rzymian, apostoł Paweł w 1 rozdziale powiedział tak. To, że on istnieje, Bóg, jest dla nas oczywiście. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata przemawia w jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych. I dalej apostoł pisze, że nie ma dla nich jakiegoś jakiejś wypowiedzi, odmówki. Obecność rozumu i logiki w człowieku już jest wystarczająca dla tego, żeby zadawać właściwe pytanie o Bogu i szukać odpowiedzi. A odpowiedzi są. Przecież Bóg nie milczy. Bóg przemawia. Nawet gdy nie słyszymy takim ludzkim głosem nic, Bóg przemawia przez stworzenie. Apostoł Paweł wykorzystał ten tekst, to znaczy piąty werset. Jednak po całej ziemi roznosi się wieść i do krańców świata dociera ich przesłanie. Gdy pisał znamienity rozdział 10 do Rzymian i on pokazuje to, w jaki sposób rodzi się wiara w człowieku. On mówi, że wiara rodzi się dzięki przesłaniu. My słyszymy przesłanie i rodzi się u nas wiara. A my, jak zresztą i każdy żyjący człowiek, otrzymuje te przesłanie, obserwując Boże stworzenie. A co z kolei prowadzi do szukania Stwórcy, do głębszego poznania Go, do poznania Chrystusa. Dlatego mamy głosić ludziom Ewangelię o Chrystusie, podobnie jak stworzenie ogłasza chwałę o swoim Stwórcy. W podobny sposób możemy wziąć udział w oglądaniu następnej takiej teatralnej sceny. Te same przesłanie demonstracji Bożej chwały przedstawiane przez słońce. Obraz wychodzącego i zachodzącego słońca upodabnia się do pana młodego i do zawodnika na pokazowych sportowych zmaganiach. Czytamy od piątego wersetu. I do krańców świata dociera przesłanie. Na tych krańcach on postawił słońcu namiot, z którego wychodzi, jak pan młody z marzeńskiej sypialni, tryskawi gorem, jak zawodnik, już przed swoim startem na krańcu nieba wschodzi, na drugim krańcu zachodzi i nic się nie ukryje przed jego promieniem. To jest taki fragment, który jest przejściowym, nas prowadza w drugą część tego psalmu. Przeczytamy drugą część i zrozumiemy, o co chodzi. Z 8 wersetu do 12. Prawo Pana jest doskonale, pokrzepia duszę. Postanowienia Pana sprawdzone, niedoświadczonych uczą mądrości. Polecenia Pana są trafne, pocieszają serce. Przykazania Pana wyraźne, otwiera oczy. Bojaźń Pana zapewnia czystość. Trwać będzie na zawsze. Rozstrzygnięcia Pana niezawodne, a przy tym sprawiedliwe. Bardziej upragnione niż złoto, nawet najszersze, słodsze niż miód, choć spływałby prosto z plastra. Twój sługa również doznał dzięki nim oświecenia. Tych, którzy ich przestrzegają, czeka wielka nagroda. Boże prawo, o którym znamy z Biblii, ma szersze znaczenie od naszego ludzkiego zrozumienia, czym w ogóle jest prawo. Dla większości z nas prawo to taki spis zasad, reguł, norm, rozkazów, zakazów, które regulują stosunki pomiędzy ludźmi. Ogólnie mówiąc, krótkie znaczenie prawa jest takie. Zbiór norm wydanych przez państwo, które są obowiązkowe. To jest prawo, które tam w tym czy w innym kraju funkcjonuje. Życie w społeczeństwie, w którym funkcjonuje prawo, mające jasne reguły, jest znacznie prostsze niż życie bez prawa. Może czytaliście, czy słychaliście o tych narodach, których prawo tak nie działa, jak na przykład w Polsce. Jak im tam trzeba różne konflikty wyjaśniać, czy jak oni się zachowują. Люди створили собі право, щоб вимусити на собі і на інших пристегання окрешлених регул. Вони розуміють, що то буде служити нам, людям. Але чи тільки право регулює наше заховання? Чи вистачить нам самого права, списаного тих регул, щоб ми могли відчити, як нам поступати? В кожному сполеченстві обов'язує вільє різних норм. Часами є різні від себе. Пруч норм правних, існує також норми моральні, релігійні, обичайові або звичайові. Римський філософ Сенека, який жив на переломі віку, написав: «Нєктужих учинків не забрання право, але забрання встид». І ми віємо, о що ході. Трудно описати праві, як би ми то не кринчили, як би ми то не спробували там то впровадити в то конституція, те приписи, але встид нам підказує, що так не є добре. Читаємо з версети псалму: «З латвощо виружнями кожищі, ктуре отчимуємо від права Божего». Читаємо ще раз, ну, вже прочитали ми те версети, і де читаємо їх, маємо, бачимо вименених тут 7 благословенств, таких як захинцання, мудрость, радость, здольність відзення, чистость, вірність і справедливість. Представлені те версети записані в такий спосіб, щоб можна було порівняти дві речі. Перше, яко цехе ма право Боже. І то, в який спосіб то джава на нас, на мене. Яко з того мам кожищ. Наприклад, 8 версет. Досконалость Божого права, цеха, досконалость, яко користь, нєще нам отухе. Або 10 версет. Боязнь пана, то є цеха права. Через то дознаємо, що то є боязнь пана. Мова йде о праві Божому. Яко користь запевня чистость. І так далі. Зручні, прошу уваги на кілька користі від Божого права. Я не буду зараз мовити о всіх 7, тільки о кілька. 8 версет. Право пана є досконале, покшепя душе. Постановлення пана справдзоне, недосвячених учо мудрості. Покшепення для своєї душі. Що це є покшепення? Ульга, спарче. Мовимо, як бальзам на душу. Таке захинцення. Ото, яко кожищ дає нам Боже право. Право пана дає нам бальзам на душу. Або далі, навчання ще мудрості. Постановлення пана справдзоне, недосвячених учо мудрості. В який спосіб стаємо мудрішими? Через познання права Божого. 9 версет. Полецення пана сон трафне, потішає серце. Потіша. Справді вам кілька різних тлумачень. Ході о радості. Почеха або розвеселя серця. Смуток є поважним проблемом в житті чоловіка. Він може допровадити до заламання і навіть до депресії. Натомість радость, що це є радость? То є овець Духа Божого. Радость мотивує. Право Боже здольне виволати радость в серцю. Далі ще є отвірання очі, запевнення чистості, незаводність, справедливість. Захинцям помислять рівнеж о тих цехах Божого Слова. Справді, так кілька тлумачень і порозмислять о тим, які кожищі достаємо через студіювання Божого Слова. Поняваш, Боже право Мова йде о Божім Слові. І не тільки помислять, але старача пристегати то в своїм житті. Давид у 12 версеті написав, прочитав їм юж, «Тих, хто же їх пристегає, чека велика нагорода». Слышите? Велика нагорода чека. Велика нагорода перед нами, ежели пристегаємо Боже право. Для нас дішай право Боже, о котором співає Давид, то не тільки хебрайська Тора, леч маме дішай цяле письмо Święte, 66 ксенг przez Бога написане. Акурат з Біблії довідуємо ще о Христусі і о збавленню через віру. Створення проводить нас до права, як сонце створення, але показує нам щось важнішого, щось головного, то є Боже Слово, в котором знайдуємо прислання о Христусі. Павел, 2 Тимотеуша, 3 розділ, 16-17 версет нам припоміна. Ціле письмо натхненне є через Бога і пожитечне до науки, до виказання бленду, до поправи, до виховання в справедливості, аби чоловік Божий був упевні готовий, випосажений до всякого доброго діла. Може, він читав перед тим 19 псалм і писав то, але так чи інакше Бог то повідав, що Слово Боже є натхненне і корисне для нас. Остання честь псалму, то є модлітва Давида. Дуже любе модлітви з ксенги псалмов, поневаж через них учаще сам модліч. Через те модлітви можна з радощо виразити, наприклад, своє учуття, це не кожен потрапить, наприклад, психічне зменшення, гнів, смуток, заскочення, страх, а рівніж таке, як зауфання, радость, вдячність, захват, то все в псалмах Давида ми можемо, читаючи, виражати стосунку до Бога, стосунку, як то чуємо ще, як то чуваємо. Попри псалми уявлюємо своє мислі перед Богом, я сам не можу виражити, розумію то, наприклад, як знам українське, приїхав тут до Польщі, все розумію, і хочу то навіть повідати, але не можу, не вмію. Так і перед Богом щось розумію, щось переживаю, але не вмію то виповідати. Бракує мені слов, бракує мені виразу, то власне псалми допомагають нам то виражити, те мислі виражити в слова. Не штучне очікування, якісь фрази чисть, запозичене, але щире, правдиве переконання, таке, як онесом, часами навіть дуже глибоке. Модлітви те учив реляції з Богом, вінці познаєш Бога, Його серце, Його атрибути, і тоді можеш більше йому зауфати. Тоді можеш заризикувати. Тоді вже розумієш, хто за тобою стоїть. Тоді відчуваєш правдиве укоєння. В кінці можна вчити ще хвалити Бога. Наші музиці хіба в тих псалмах, п'ятних псалмах, тих словах, то не часто так розмовляємо, як співаємо, правда? Але коли співаємо, то щегульне можемо виражити хвалу Богу. Багато дуже слово увільбення завіра ще власне в тій ксензі псалмом. Навіть не мовлю о тим, що отримуємо цілий скарб мудрощі і вєзі. Так вінц, дішейша модлітва від 13 до кінця, прочитам, «Преочення, хто ж зрозуміє? Очість є недостижена. Тримайте ж своєго слуга здаля від розмишлених грехів, аби мною не завладнели, втеди бенде досконали, вольний від найвенших престемств. Прийми, Пані, ме визнання і мишлі, ктори ноше в серцу, ти моя опоко і мой откупічелю». To jest pokuta wierzącego człowieka. Dlaczego wierzącego? Ponieważ grzesznik tak nie umie się modlić. On tak się nie modli. On nie zna na tyle Boga, do którego zwraca się Dawid. On pisze: Panie mój, odkupicielu, moja opoka. To jest zrozumienie, z kim masz sprawę. Każdy z tych zwrotów wyraża nasze poznanie Boga i nasze przekonanie, kim On jest dla mnie. Na przykład opoka. Wyobrażam w swoim umyśle mocną skalę Pana, na którym zbudowany jest mój budynek, moje życie. Taki mam obraz Boga, mojej opoki. On jest wierny, mocny, stabilny. Mogę Mu zaufać. On jest moja opoka. Dawid, kiedy modli się, mówi: Bóg jest moja opoka. Dalej on mówi: odkupiciel. Ten, kto wykupił sobie na własność. Coś wykupił dla siebie. Dla Żydów w Starym Testamencie Bóg nazywał siebie odkupicielem, równoznacznie z właścicielem, panem, powołując się na odkupienie z niewoli egipskiej. To jest jego narod. On jego wykupił, to jest jego własność. Natomiast Nowy Testament mówi nam o odkupicielu, o Chrystusie, który odkupił nas z grzechu przez swoją krew. Czytamy Kolosjan w 1 rozdziale 1:13. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechu. Chrystus nasz odkupiciel. Możemy do Niego przyjść, zwracać się. On jest naszym Panem, a my jesteśmy Jego narodem. Dlatego taka modlitwa właśnie to jest modlitwa wierzącego człowieka. Dawid się modli o oczyszczenie grzechu. Można zapytać: Dawid, a czy może człowiek wierzący grzeszyć? Przecież chodzi o wierzącym człowieku. I tutaj możemy znaleźć odpowiedź. Dawid rozumiał Boga, który dostrzega serce człowieka. Który nie jest tylko tam w kościele, gdy w niedzielę z rana przychodzimy. Ja mówię teraz o jakimś takim formalnym kościele, nie naszym zborze. Dla nas zbór i społeczny z Bogiem jest codziennie, nieprzerwanie. Ale jeżeli człowiek tylko w niedzielę na parę godzin przychodzi, on może nawet nie ujawnić, co Bóg wie, co nie wie. Kiedyś u nas, Ukraińców, takie obrazki stali na ścianie i gdy człowiek modli się, prawosławny, on zwraca się do tego obrazku i modli się do niego. I na tym obrazku takie są firanki. I myślałem sobie, po co te firanki? A potem ktoś powiedział, że kiedy grzeszysz, to trzeba zamknąć te firanki, żeby Pan Bóg nie zobaczył. Ale Bóg nie taki, prawda? My nie takiego Boga poznaliśmy. Dawid rozumiał Boga, który dostrzega serca człowieka. Na każdym miejscu, nawet gdy sami tego nie rozumiemy, Boga, który odczytuje myśli człowieka, czytamy 15 werset: Przyjmij, Panie, me wyznania i myśli, które noszę w sercu. Nie zawsze rozumiemy swoje myśli. Nie zawsze my nawet wiemy, nie wiemy, o czym myślimy. Grzechem jest nie tylko złe postępowania, lecz uchybienia na poziomie serca i myśli. To też jest grzech. Nie potrafimy całkowicie zbadać swojego serca i przekontrolować wszystkie te myśli. Dlatego psalmista prosi: przyjmij moje słowa, wyznania, a również myśli moje, to, czego nie można wyrazić. Przeczytałem taką ciekawostkę o naszym mózgu. Przeciętnie każdego dnia człowiek doświadcza około 70 tysięcy myśli, co mniej więcej jedna myśl, co jedna sekunda. A większość z nich są pesymistyczne. 90% decyzji podejmowanych jest podświadome. Człowiek nawet nie rozumie, dlaczego on tak czy inaczej się zachowuje. 90% tych decyzji człowiek podświadomie przyjmuje. Ilość informacji dociera do naszego mózgu wynosi około 100 megabitów na jedną sekundę. Czy potrafimy coś takiego zrozumieć? Co tam się dzieje w nas w środku? Dawid się modli: oczyść niedostrzeżone, to znaczy skryte ode mnie. On rozumie, że nie można tylko zamknąć firankę i Bóg już nic nie wie. Bóg wszystko wie o każdym z nas. Dlatego on rozumie, przed kim on stoi i rozumie, co on prosi. On chce doskonałości. Potem on prosi, żeby Bóg go utrzymał z dala od grzechów popełnionych przez pychę albo zuchwałych, rozmyślnych. To jest 14 werset. Trzymaj też swojego sługę z dala od rozmyślnych grzechów, aby mną nie zawładnęły, wtedy będę doskonały i wolny od największych przestępstw. On świadomy tego, że takie grzechy mogą nim zawładnąć. Człowiek może zostać uzależniony od niektórych grzechów, gdy on nie ucieka, nie walczy i nic nie robi, po prostu nie dostrzega ich. Po prostu popełnia i potem coraz łatwiej jemu grzeszyć. I Dawid o tym wie. Nawet rozmyślne grzechy nie muszą panować w jego życiu. Dawid chce być doskonałym, bezgrzesznym, ale bez oczyszczenia od grzechu to jest niemożliwe. Jak można być doskonałym, jeżeli tyle jest możliwości zgrzeszyć w tym świecie? Grzechy mogą być nieświadome, niedostrzeżone, popełnione z pychy, która tkwi w naszej ludzkiej naturze. Jesteśmy zdeprawowani od urodzenia, całkowicie. Nie potrafimy swoimi wysiłkami stać doskonałymi. Nie możemy nawet przez jakąś spowiedź czy jakieś takie ludzkie oczyszczenie udoskonalić się. Ale Bóg potrafi to zrobić. Dawid wie, do kogo się zwraca. On może nas oczyścić. On może nas uświęcić przez swojego odkupiciela. I my wiemy, jakim jest odkupiciel Jezus Chrystus. Przez Jego krew stajemy doskonali i święci. Pan Bóg patrzy na nas jak na oczyszczonych z grzechów, a Duch Święty pomaga nam w drodze uświęcenia. Efezjanom Paweł pisze w pierwszym rozdziale: w Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Drogi bracia i siostry, my również jesteśmy zabrudzeni grzechem. Dawid ich nazywa przeoczenia, błędy, uchybienia. Nam również trzeba modlić się o oczyszczenie niedostrzeżonych, albo co równoznacznie dziękować za oczyszczenie przez krew Jezusa Chrystusa. Gdy dziękujemy, my rozumiemy, że tylko w Nim my możemy otrzymać te przebaczenia. Kończąc na dzisiaj, chcę podsumować taką główną myśl. Dawid w Psalmie 19, spostrzegając Boga Stwórcę, wskazuje nam na Jego spisane Słowo, Pismo Święte, które jest ostatecznym objawieniem Boga. I naszą najwłaściwszą reakcją na to, podobnie jak u Dawida, będzie pokora i oddanie siebie Bogu. swojemu odkupicielu. Jemu chwała na wieki, niech będzie. Amen.